Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, podcast Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. W dzisiejszym odcinku jeden z filmów sezonu, film Roberta Eggersa pod tytułem Lighthouse. Lighthouse, czyli dosłownie latarnia morska. Film, który był wyczekiwany przez fanów tego reżysera i fanów horroru. Reżyser Robert Eggers zaistniał dzięki filmowi pod tytułem The Witch, A Folk Tale from New England, czyli dosłownie wiedźma, bajka ludowa z Nowej Anglii, który w roku 1915 wziął szturmem festiwal Sundance, a następnie, co prawda, nie trafił do polskiej dystrybucji kinowej, bo u nas był tylko na DVD i na VOD, ale bardzo dobrze się rozszedł po świecie, miał świetną prasę i bardzo dobrą widownię i jego wielki sukces, film kosztował tylko 4 miliony dolarów, a zarobił ich ponad 40, pomógł ustanowić pozycję rynkową dystrybutora, który wykupił prawa do światowej dystrybucji tego filmu, mianowicie dystrybutora firmy o nazwie A24. Tak się składa, że owych 5 lat później A24 jest już nie tylko bardzo dobrze ustanowionym i obecnym na rynku dystrybutorem filmów artystycznych, autorskich, ale także firmą produkcyjną, która w międzyczasie i to jako dystrybutor i jako producent doczekała się 25 oscarowych nominacji, ogromnego sukcesu w postaci Oscara dla najlepszego filmu, jakim był Moonlight, czyli dla filmu, który na papierze w zasadzie na te Oscary nie mógł mieć szans jeszcze parę lat temu, bo oto arthouse'owa gejowska love story o życiu afroamerykańskich mężczyzn, a jednak, więc A24 już zainwestowało swoje pieniądze w Lighthouse, dając także dużą wolność twórczą Robertowi Eggersowi, licząc na to, że sukces się powtórzy. Widać w tym filmie, że Robert Eggers jest twórcą bardzo wiernym sobie, bardzo wiernym swoim obsesjom i tematom, które ujawnił już w pierwszym filmie. Wiedźma była horrorem, który na dosyć wczesnym etapie proponował tę formułę, którą obecnie znamy jako tak zwany elevated horror, czyli film grozy, film, który gatunkowo mieści się w świecie właśnie horroru, ale który jednocześnie proponuje, cudzysłów, coś więcej. Jest filmem artystycznym, jest filmem wysmakowanym, jest filmem, który jednocześnie zdradza dużą samoświadomość twórców i jest tak naprawdę zapakowany niemal jak cukierek arthouse'owy właśnie z taką wstążeczką pod tytułem: widzu, nie musisz się wstydzić, że oglądasz horror. Jest to tak naprawdę forma sztuki, obraz, dźwięk, montaż, aktorstwo, wszystko jest na absolutnie najwyższym poziomie. Swoją drogą sama firma A24 także wyspecjalizowała się w sprzedawaniu tego typu horrorów, czy to w przypadku filmu Coś za mną chodzi Davida Camerona Michela, czy chociażby w postaci filmów Ariego Astera. W tym roku mieliśmy na ekranach dystrybuowane przez firmę A24 Midsommar w biały dzień. Jaki jest Lighthouse, jaka jest owa latarnia morska? No, należy zacząć od tego, że oglądam ten film stosunkowo późno. On już ma kilkutygodniowe ekranowe życie i był przyjęty w sposób bardzo skrajny. To znaczy, znam ludzi, którzy ten film uwielbiają i w zasadzie przyjęli go jako arcydzieło od razu, i znam dużo osób, i one także wypowiadają się w internecie, że osób, które ten film jawnie odrzuciło wzruszeniem ramion, stwierdzając, że jest to film pretensjonalny i artystycznie przerafinowany i tak naprawdę bardzo wtórny, stworzony z samych komponentów, które już wcześniej znaliśmy. Zanim powiem o tym, co ja uważam o tym filmie, kilka słów wprowadzenia. Robert Eggers jest reżyserem stosunkowo młodym, urodził się w 1983 roku, dorastał w New Hampshire, czyli w Nowej Anglii, i właśnie w tym pejzażu kształtowała się jego artystyczna wrażliwość, o czym mówi. Od bardzo młodych lat był zainteresowany lokalnym folklorem, opowieściami, dreszczykiem i wszelkimi formami takiej poezji, która by wyzyskiwała właśnie elementy grozy i niesamowitości, co no, lokuje go bardzo mocno w tradycji amerykańskiej. To Nowa Anglia była jako pierwsza zasiedlana i właśnie przez amerykańskich, wcześniej brytyjskich osadników, i tam także stworzyła się bardzo wyrazista kultura, która miała z jednej strony bardzo silne korzenie jeszcze zapuszczane w kulturze brytyjskiej, a z drugiej wyrastała w nowe formy, zwłaszcza inspirowane amerykańskim purytanizmem, a co za purytanizmem idzie, oczywiście różnymi formami wyparcia popędów, które rodziły z kolei interesujące formy artystyczne. Więc ten surowy krajobraz, który my znamy także z filmów, chociażby takich jak Manchester by the Sea, ewentualnie jak dokument chociażby Frederica Wisemana, Belfast w stanie Maine. To wszystko jest bardzo charakterystyczny krajobraz, opisywany także w prozie chociażby Elizabeth Strout, współczesnej amerykańskiej pisarki, która właśnie ukochała sobie te rejony i której wrażliwość także przedostała się do kina, chociażby w serialu Olive Kittredge wedle jej prozy. Więc to wszystko z jednej strony gdzieś właśnie te purytańskie elementy, z drugiej głęboko zakorzeniona miłość do literatury, z trzeciej właśnie ta miłość do naturalnego pejzażu, surowego, jednocześnie bardzo pięknego. To wszystko pojawia się także w twórczości Eggersa. No i nic dziwnego, że już w tym pierwszym filmie Wiedźma sięgnął on do tych wątków, które w purytanizmie najbardziej przerażające, to znaczy do polowań na czarownicę i do takiego ciągłego lęku purytańskiego serca przed tym, co nieuporządkowane, popędowe, dziwne i kobiece. W Wiedźmie przyjęło to formę, która mnie do końca nie usatysfakcjonowała. Zawsze uważałem, że ten film nie działał na poziomie gatunkowym, działał na poziomie inscenizacyjnym, prezentując bardzo oryginalną i też znakomicie, co trzeba powiedzieć, zresearchowaną wersję przeszłości amerykańskiej. Eggers jest znany z tego i mówi o tym, że bardzo pieczołowicie przygotowuje research do swoich filmów, i mimo że jest tam oczywiście sporo anachronizmów, elementów późniejszych, także świadomych mrugnięć do widza współczesnego, to jednak no, w takiej podstawowej warstwie są to filmy, w których cała strona wizualna, strona przedmiotów, rekwizytów, kostiumów, obrazowania jest niesłychanie silnie zakorzeniona w czasie przeszłym, do którego Eggers się odwołuje. Więc tak samo jest w filmie Lighthouse. Filmie, który w porównaniu z filmem The Witch jest jednocześnie o wiele bardziej ambitny i skromniejszy, jeżeli chodzi o zamysł, bo mamy tutaj jedynie no, dwójkę aktorów, w porywach trójkę, w momentach, kiedy na ekranach pojawia się postać Syreny, więc jest to tak naprawdę taki utwór muzyczny rozegrany na dwa głosy, Willema Dafoe i Roberta Pattinsona. I jest to też film, który używa w zasadzie jednej lokacji, to znaczy właśnie tytułowej wieży, tytułowej latarni morskiej i jej przyległości, klifu morskiego, wybrzeża, domku, w którym mieszkają dwaj latarnicy, którzy są bohaterami tego filmu. No i jest to film, co ważne, czarno-biały, nakręcony na wąskim ekranie. I teraz uwaga, o ile Ida Pawła Pawlikowskiego, i to jest fakt, to nie jest tylko moja teza, wywarła głęboki wpływ na estetykę kina światowego, dlatego że pomysł Pawlikowskiego, Ryszarda Lęczewskiego i Łukasza Żala, żeby kręcić Idę w wąskim formacie tak zwanego academic ratio, czyli takiej proporcji ekranowej wysokości do szerokości, którą można zapisać jako 1,33 do 1, to znaczy jest to wąski ekran bliski w proporcji kwadratu. O ile ta decyzja rzeczywiście wywołała niesłychane reperkusje bo potem mieliśmy wysyp filmów kręconych właśnie w takim formacie, a niektórzy twórcy, jak chociażby Paul Schrader w przypadku First Reformed, pierwszego reformowanego, wprost wskazywali na ideę Pawlikowskiego jako na przyczynę, dla której sięgnęli po ten wąski, szlachetny, kojarzący się z przeszłością kina format. O tyle Robert Eggers w swoim wąskoekranowym filmie Lighthouse poszedł jeszcze dalej, dlatego że sięgnął po format jeszcze węższy, który można zapisać jako 1,19:1, często nazywany kinem, formatem kina niemego, w którym chociażby był kręcony film Fritza Langa pod tytułem M. Morderca, więc mamy tutaj do czynienia z naprawdę wąskim ekranem, który jeszcze gdyby trochę obciąć po bokach i zwęzić, no to zmierzalibyśmy już w stronę takiej proporcji, w której wysokość jest większa niż szerokość, to znaczy w stronę proporcji instagramowej relacji live, która swoją drogą doczekuje się w naszych czasach powolnej ewolucji w stronę form artystycznych. Natomiast, no powiem tak, węziej się nie da. To znaczy nie da się węziej opowiadać niż Eggers zrobił to w filmie Lighthouse, nie przechodząc, nie łamiąc jednocześnie tej zasady, że jednak ekran kinowy powinien być szerszy niż wyższy. Więc jest to film tym samym nieprawdopodobnie mocno wystylizowany, to znaczy właśnie ta bardzo wąska taśma, czerń i biel, operowanie światłocieniami, kontrastami, które jawnie odwołuje nas do epoki kina niemego, właśnie do filmów chociażby Fritza Langa, ale także do filmów Friedricha Wilhelma Murnaua na czele z takimi klasykami grozy w jego wykonaniu jak Nosferatu czy Faust. Przy czym warto pamiętać, że Eggers od lat planował i podobno wciąż pracuje nad remake'iem właśnie filmu Nosferatu, także byłby kolejną osobą po Wernerze Herzogu, która by sięgnęła po arcydzieło Murnaua i zrobiła swoją własną wersję. Także to, że Lighthouse jest przesycone odwołaniami wizualnymi do kina czarno-białego, przede wszystkim do kina niemieckiego i skandynawskiego, w którym przyroda i ciemne tajemnice ludzkiej psychiki i też taka wizja męskości, w której bohaterowie są jednocześnie silni i fizycznie i nieprzystępni, jeżeli chodzi o ekspresję, a z drugiej strony miotają nimi niebywale silne namiętności. To wszystko właśnie ten niemiecko-skandynawski rys także w kulturze Nowej Anglii i w tym filmie Lighthouse się ujawnia. Więc jest to poza wszystkim innym, zanim przejdę do kolejnych elementów, film, który rzeczywiście sprawia bardzo dużą przyjemność wizualną i audialną, dlatego że dźwięk jest tutaj niesłychanie dobrze dopracowany i to dźwięk zarówno majestatyczny, taki jak uderzające fale o klif, czy wszelkie efekty dźwiękowe związane z krzykiem syreny, który rzeczywiście jest w tym filmie przerażający, no aż po bardzo mało szlachetne dźwięki, które dobywają się przede wszystkim z układu pokarmowego Willema Dafoe w tym filmie, co zresztą stało się już przyczyną wielu internetowych memów, dlatego że tak wielu słyszalnych na ścieżce dźwiękowej gazów jeszcze nie mieliśmy w kinie, który aspirowałby do arthouse'owej powagi. Chyba tylko tak wiele fart jokes, czyli dosłownie dowcipów o pierdzeniu, jest w kinie młodzieżowym amerykańskim. Więc tak, dźwiękowo film bogaty i czasami także pod tym względem zabawny. I poza warstwą obrazową jest jeszcze istotna rzecz, to znaczy sama fabuła oczywiście, która dotyczy relacji pomiędzy dwoma latarnikami, starszym, zarośniętym, trzymającym w zębach fajkę bohaterem, którego gra tutaj Willem Dafoe, i młodszym, też takim bardzo surowym, z szczupłą twarzą, wąsami i takim bardzo zamkniętym w sobie młodym człowiekiem granym przez Roberta Pattinsona. Natomiast to, co jest istotne także i co buduje tę relację między nimi, to jest dialog, który napisał Max Eggers, czyli brat Roberta Eggersa, wspólnie z samym Robertem Eggersem. Pomagała przy tym także żona Eggersa, Ali. I ten dialog, który jest w zasadzie równorzędnym bohaterem filmu. Gdybym ten film oglądał jeszcze raz, to przede wszystkim dla dialogu, ponieważ mamy tutaj do czynienia z wyrafinowanym pastiszem literackim, to znaczy taką formą, w której cechy archaiczne języka przede wszystkim XIX-wiecznego, angielskiego, zostają zagęszczone i użyte w takiej formie, która chwilami ociera się wręcz o parodię, a na pewno zezwala na wiele elementów komicznych tego języka. Dodajmy, że ten język nie jest wcale zrozumiały w 100% także dla współczesnych Amerykanów. Sami krytycy amerykańscy piszą o tym, że chwilami jest on tak archaizujący, że wręcz wydaje się, jakby bohaterowie mówili w innym języku niż angielski. A z kolei sam Eggers mówi o bardzo długim procesie pracy nad tym językiem, który z jednej strony ujawnia współczesne elementy i jak najbardziej są tam anachronizmy, które świadczą o tym, że no, wkrada się tutaj współczesna wrażliwość, ale z drugiej strony został naprawdę mocno zakorzeniony w literaturze przełomu XIX i XX wieku, a zwłaszcza w pracach jednej autorki, która jest no, w zasadzie takim klasykiem kultury amerykańskiej, mianowicie Sary Orne Jewett, autorki słynnej powieści przenoszonej też na ekran A Country Doctor. Natomiast ona w swoich opowiadaniach, których nie znam, ale o których Eggers mówił w wywiadzie dla pisma Forbes, spisywała dialekty latarników i marynarzy z Nowej Anglii i właśnie w tych dialektach pisała swoje opowiadania i właśnie te opowiadania stały się jedną z podstaw dla Eggersa, czy dla Eggersów do pracy przy scenariuszu i przy dialogach do Lighthouse'u. Jest to o tyle interesujące, że rzeczywiście są tutaj momenty, zwłaszcza jeden, zwłaszcza moment, w którym młodszy bohater w końcu wybucha i puszcza taką, chciałoby się powiedzieć, barokową, ale Eggers wskazuje akurat tutaj na inspirację Szekspirem, Miltonem i Hermanem Melvillem, wiązankę w stronę Willama Dafoe, wiązankę, która jest tak absurdalnie obrzydliwa w swoich zestawieniach słownych, jednocześnie zachowuje pewną elegancję konstrukcji i poetyckość porównań, które mają dopiec Willemowi Dafoe i opisać przede wszystkim to, jak on pachnie i jak się zachowuje. To jest moment, w którym ten język użyty jest dla efektu komicznego. Zresztą, co Eggers robi bardzo świadomie, bo po tej długiej, długiej wiązance Willem Dafoe po prostu chwilę milczy i mówi do bohatera Pattinsona, you have your way with words, to znaczy, ej, słuchaj, ty masz gadane. I to jest moment, w którym naprawdę trzeba się zaśmiać, bo jest zamierzonym dowcipem przez twórcę, który sam sobie zdaje sprawę, że napisał całkiem niezłą, taką właśnie archaizującą wiązankę. Mnie ten język właśnie archaizujący, jednocześnie współcześnie świadomy, pastiszowy, chwilami bardzo śmieszny, nawiązujący także do szant marynarskich, kojarzył się z innym wybitnym stylistą językowym, który przez lata pracował z Guyem Madinem, reżyserem kanadyjskim, to znaczy z Georgem Tolsem, scenarzystą Madina, który chociażby w wczesnych filmach Madina, takich jak Archangielsk, ale nie tylko, celowo pisał właśnie takie przesadzone, archaizujące dialogi, często szokujące i no, po prostu szokujące też nagromadzeniem jakichś takich odniesień właśnie biologicznych i sugerujących jakąś taką właśnie erę, w której ludzie byli o wiele bliżej różnych rozmaitych obrzydliwych substancji organicznych i nie tylko, w których mówili o nich dosyć otwarcie, dokładnie to jest tutaj obecne i myślę, że nie znam reakcji George'a Tolsa na film Lighthouse, ale myślę, że może on tam dostrzegać wpływy także swojej frazy. Więc język absolutnie jest jednym z bohaterów Lighthouse, mimo że film jest wyraźnie podzielony na te sceny, które są oparte tylko na dialogu, w których właściwie kamera jest statyczna, w których bohaterowie są filmowani wewnątrz tej swojej stróżówki. Tutaj niektóre ujęcia przypominają zdjęcia z filmu Noc Myśliwego, swoją drogą Charlesa Lawtona, a te sceny, w których rzeczywiście dialog znika i mamy do czynienia z czystym opowiadaniem wizualnym poprzez obraz, tą właśnie wąską proporcję obrazu, montaż, dźwięk, no i w których buduje się taką narastającą atmosferę przerażenia, niepokoju i jakiejś katastrofy zbliżającej się. Więc trzeba powiedzieć, że ta opowieść o próbie zdominowania psychicznego i fizycznego bohatera Pattinsona przez bohatera Defoe jest o tyle interesująca, że ma po pierwsze wymiar pojedynku aktorskiego, bo to jest oczywiście senior gry aktorskiej i to taki nestor ról dosyć intensywnych fizycznie i psychicznie. No i aktor, który jest znakomicie obsadzony, bo Pattinson rzeczywiście wciąż jeszcze w oczach wielu ma co udowadniać po trzech występach w serii Zmierzchu, w którym był takim właśnie emo bohaterem, emo amantem dla zastępów dziewczyn na całym i pewnie nie tylko dziewczyn na całym świecie, co sprawiło, że nie był długo traktowany poważnie jako aktor. No i mimo naprawdę znakomitych już wielu ról u poważnych reżyserów, jak u Cronenberga w filmie Kosmopolis, czy u braci Safdie w filmie Good Time, czy ostatnio u Claire Denis w filmie High Life, no gdzieś tam jest to poczucie, że on wciąż jeszcze nie jest w tej samej lidze, co taki aktor jak Defoe, więc tutaj ten pojedynek i to ciągłe upokarzanie bohatera Pattinsona przez Defoe ma też taki smaczek pewnego żartu, to znaczy właśnie aktor, który jest absolutnie na tej najwyższej półce, znęca się nad aktorem, który cudzysłów zhańbił się właśnie występem w popularnej serii Young Adult, którą był Zmierzch. Więc To oczywiście jest tutaj główny wymiar, ale dowcip polega na tym, że we wszystko wchodzą jeszcze elementy erotyczne, mianowicie jest tam sugestia napięcia erotycznego pomiędzy właśnie starym mężczyzną i młodym. Tak jakby ten starzec był takim satyrem obrzydliwym fizycznie, właśnie pierdzącym, śmierdzącym, zaszczanym, jak opowiada o nim Pattinson, który jednocześnie ma jakąś dziwną erotyczną siłę, która przyciąga właśnie tego młodego adepta. Z drugiej strony to w ręce młodego trafia pewien artefakt, pewien talizman w postaci małej rzeźby z kości słoniowej syreny, który staje się takim erotycznym fetyszem, prowokuje erotyczne fantazje, sceny masturbacyjne, jedną z nich bardzo patetyczną i zamierzoną także na pograniczu powagi i komedii, w której montaż równoległy pokazuje taką właśnie onanistyczną fantazję bohatera jako taki rodzaj symfonii bieli i czerni do ryku morskich fal, więc ten wątek erotyczny tutaj jest, on jest wygrywany z ogromną świadomością, to nie jest tutaj coś, co miałoby przez Eggersa być przemycane, czy jakoś z rumieńcem na twarzy sugerowane, nie, Eggers dobrze wie, że od pewnego momentu czujemy to napięcie, że jesteśmy też publicznością roku 2019, dla której nie jest to pierwszyzna i on wygrywa to bardzo, bardzo świadomie, no do tego stopnia oczywiście, że sama latarnia morska jest symbolem falicznym i naprawdę nie trzeba być zaciętym freudystą, żeby zauważyć to, jak ona jest tutaj filmowana. Zresztą sam Eggers w pierwszej wersji montażowej tej masturbacyjnej fantazji miał ujęcie penisa w stanie erekcji, którą kazano mu jednak wyciąć, bo dystrybutorzy powiedzieli, słuchaj Robert, masz już czarno-biały film, to przynajmniej nie czyń go czarno-białym filmem dozwolonym od lat 17 tą kategorią wiekową NC-17, która by rzeczywiście bardzo ograniczyła dystrybucję filmu, więc on się zgodził to ujęcie wyciąć. Więc to, że on gra tymi erotycznymi tropami jest tutaj bardzo oczywiste, no plus oczywiście pojawia się kusząca syrena, która jest w scenach podwodnych tutaj filmowana i pojawia się także na morskim brzegu, więc to takie rozdarcie tego młodego mężczyzny między kuszącym starym adeptem, a tą właśnie syreną, a jednocześnie sugestia, że ten stary mistrz kuszący adepta to sam adept, tylko że wiele lat później, bo jest tutaj scena, w której zapasy z Willem Dafoe przeradzają się w zapasy Pattinsona z Pattinsonem, więc jest taka sugestia, że tak naprawdę jest cały film jest metaforą pewnego zapętlenia w narcystycznym autoerotyzmie, czyli takiego tak naprawdę niemożności wyjścia w pełną seksualną dorosłość, to też tutaj jest obecne i jest ciekawe i chwilami bardzo, bardzo zabawne, przy czym cały film też no, sięga po takie wątki szaleństwa, to znaczy tego, że ten młody adept powoli wstępuje w szaleństwo za sprawą dziwnych trunków, które pije razem ze swoim mistrzem. Tutaj może jakieś małe echo filmu Mistrz Paula Thomasa Andersona, gdzie też takie dziwne trunki były przywołane i też taka dziwna relacja męsko-męska była obecna, ale także no, powoli następuje rodzaj przemieszania się tożsamości tych dwóch, co z kolei może przywoływać echa filmu Persona Bergmana, do tego stopnia, że też pojawia się najważniejszy w zasadzie spoiler, jaki mogę powiedzieć o tym filmie, to znaczy, że Pattinson w pewnym momencie przyznaje, że ukradł cudzą tożsamość, to znaczy, że tak naprawdę nie nazywa się że imię, którym przedstawiał się, czyli Ephraim, nie należy do niego i podszył się pod innego mężczyznę, za którego śmierć był odpowiedzialny. Więc też ten właśnie element takiej zagubionej, pomylonej, podwójnej tożsamości się tutaj pojawia. No i w zasadzie film najbardziej wizualnie chwilami kojarzył mi się z tym, co zaproponował David Lynch w filmie Człowiek-Słoń, ewentualnie w filmie Głowa do wycierania, czyli właśnie z taką czarno-białą, bardzo dopracowaną, wizualnie niepokojącą fantasmagorią. I teraz mogę powoli przejść do oceny, to znaczy film, co mnie zaskoczyło, podobał mi się. Miałem duże obawy i po Wiedźmie, która mnie nie zachwyciła, i po tym, że wydało mi się, jak zobaczyłem zwiastuny i zdjęcia, to wszystko jakimś jednym wielkim pretensjonalnym, nomen omen, masturbacyjnym aktem takiego narcyzmu estetycznego. To znaczy wydawało mi się, że Eggers po prostu stworzy takie cacko, tak, w postaci dopracowanej, srebrnej, ołowiany, i posmarowane jeszcze jakimś ciemnym smarem zabaweczki, która ma bawić właśnie swoim kunsztem. Dla mnie kunszt jest bardzo cenny w kinie, ale nie jest wcale tym, co przesądza o tym, czy film mi się podobał, czy nie. Potrzebuję też jeszcze jakiejś pożywki emocjonalnej, intelektualnej, czegoś, jakiegoś takiego wsadu, którego niekoniecznie kunszt może zdefiniować, więc bałem się właśnie takiej kunsztownej zabawki, kunsztownej, nakręcanej, mechanicznej zabawki z jakąś pretensją do czegoś więcej. Natomiast ku mojemu zaskoczeniu oglądanie tego filmu dosyć szybko udowodniło mi, i moim zdaniem jest to oczywiste, naprawdę trudno mi sobie wyobrazić odbiór tego filmu, w którym nie byłoby tego elementu, że film jest także komedią, to znaczy jest to absolutnie film, w którym reżyser świadomie umieszcza liczne elementy komediowe, chwilami kojarzące się też z twórczością Polańskiego, bo są tutaj moim zdaniem echa Matni filmu z 1966 roku i ten moment, w którym Pattinson prowadzi Defoe na sznurku jak psa, jest to obraz komiczny, jest to po prostu obraz groteskowy, taki trochę jak z filmu Polańskiego Ssaki, czy właśnie Matnia, takiej ciągłej walki dwóch samców o dominację, jak to miało miejsce w Nożu w wodzie, w Matni, w Ssakach. Jest to tak naprawdę pewien groteskowy portret tej, jak to dzisiaj byśmy powiedzieli, toksycznej męskości, ale też absolutnie świadoma gra z konwencjami literackimi i z tym właśnie uwikłaniem prozy purytańskiej, prozy Nowej Anglii, prozy amerykańskiej w wieku XIX i XX w wątki seksualne, które w tamtej prozie nie mogło być wypowiedziane wprost, ale które już tam się absolutnie mocno kotłowały i oczywiście były najsilniej obecne w prozie Melvilla. I w momencie, w którym bohater Pattinsona zwraca się do Defoe, nazywając go jakimś zwariowanym achabem, to jest też mocno mruknięcie w stronę Moby Dicka, ale nie tylko nawiązanie, bo to nawiązanie chwyciliśmy, zrozumieliśmy je już po pierwszej minucie, kiedy pojawił się na ekranie Defoe, tylko właśnie taki sygnał, że reżyser bardzo świadomie tymi elementami gra i się bawi. Więc film dla mnie funkcjonuje jako bardzo czarna komedia, tak naprawdę. Bardzo czarna, freudowska komedia seksualna, w której właśnie te dziwne fantazmaty, włącznie z pojawiającą się tutaj mewą i takim też ewentualnym nawiązaniem do Hitchcocka i do ptaków, ale przede wszystkim w którym dziwne fantazmaty zostają ożywione, zintensyfikowane właśnie do takiej ultra barokowej formy, a następnie jednak rozsadzone tym właśnie językiem, nadmierną powagą tych słów, tych różnych obelg, które oni wobec siebie wypowiadają. I w pewnym momencie, mimo że film ma momenty grozy, zdecydowanie, i finał, który z kolei jest zapewne nawiązaniem do śmiertelnego pocałunku Roberta Aldricha, bo kiedy w końcu Pattinson dotyka światła, wkrada się do tej najbardziej zaklętej i chronionej części latarni morskiej, jaką właśnie jest to miejsce, gdzie znajduje się już samo światło, i dotyka tego światła i w zasadzie płonie, tak jak bohaterka, która nie mogła się oprzeć i zajrzała do skrzynki z Uranem w śmiertelnym pocałunku i też skończyło się to właśnie takim śmiertelnym rozbłyskiem białego żaru, jak tutaj, no to jest absolutnie dla mnie film, który kroczy przez cały czas projekcji dwugodzinny bardzo umiejętnie pomiędzy poważną próbą nastraszenia nas, a filmowym żartem. I moim zdaniem, ja tak czytam Lighthouse, ten film taką właśnie przyjemność mi sprawił, że jest to komedia, jest to rodzaj bardzo wyrafinowanego, literackiego, filmowego żartu, który pomimo całego swojej groteskowej przesady chwilami rzeczywiście ma takie momenty autentycznej grozy i tak naprawdę w czasie, w którym mówi się właśnie tyle o toksycznej męskości, o tych właśnie archetypach, które domagają się rewizji, ten film to robi to w sposób inteligentny, angażując dwóch bardzo znanych aktorów. Powiem tak, nie wyobrażam sobie tego filmu na trzeźwo, to znaczy nie wyobrażam sobie oglądanie tego filmu z takim przekonaniem, że oto mamy jakąś tutaj poważną propozycję i cały, każdy tutaj krok na tej drodze dramaturgiczne jest czymś w zamierzony sposób poważnym. Nie, myślę, że Eggers gra z powagą, gra z takim właśnie nadętym tonem kina arthouse'owego. On dobrze wie, co robi. Wystarczy poczytać wywiady z nim. Więc to, co dla mnie jest w tym filmem elementem zbawiennym, to jest poczucie humoru. I to, że koniec końców nie jest to właśnie ta pretensjonalna wydmuszka, o jakiej słyszałem i co wiele osób narzuca. Wydaje mi się, że no trzeba być bardzo upartym widzem, żeby oglądać ten film i się nie śmiać, bo chwilami tu są naprawdę sceny, które są zamierzone jako żarty. Powiem rzecz kontrowersyjną, wydaje mi się, że nawet scena zabicia Mewy, która jest bardzo brutalna, to jest chyba jedna z najbardziej brutalnych scen zabicia zwierzęcia, jaką widziałem niedawno na ekranie, ale wydaje mi się, że ona też zamierzona jest jako taki rodzaj bardzo szokującego, ale jednak żartu, bo nie spodziewamy się tego, kiedy Pattinson chwyta tą Mewę i zaczyna nią walić o kamień, i to, że jest to nakręcone w jednym ujęciu i że Pattinson jest tak bardzo niewzruszony w tej scenie, znaczy wydaje mi się, że to jest naprawdę kroczenie na takiej bardzo cienkiej granicy, w której śmiech ma nam gdzieś uwięznąć w gardle, ale że jest to też efekt komiczny i cały film ma właśnie taki bardzo dziwny podwójny ton, właśnie grozy i powagi, tej czerni i bieli, tego kunsztu, a z drugiej strony właśnie absolutnej beki, absolutnej zgrywy z tego całego świata. I myślę, że patronem oczywiście całości jest Herman Melville, w którego opowiadaniach i powieściach Billy Budd, czy nawet szalona powieść, jaką jest Pierre, czy właśnie Moby Dick, w której też powadze towarzyszyły takie stylistyczne przede wszystkim ekscesy, ale także rozmaite niewypowiedziane erotyczne fascynacje, które sprawiały, że ta proza była tak nabrzmiała właśnie ewentualnymi podwójnymi znaczeniami i jakąś taką bombastycznością, że też chwilami miała w sobie swoje własne poczucie humoru, chociaż oczywiście w przypadku Melvilla nie można mówić o tak świadomych zabawach, bo był jeszcze twórcą premodernistycznym, tak by można powiedzieć. Także ten film Lighthouse, który wyrósł właśnie z tych nowoangielskich fascynacji, też z prawdziwej walijskiej opowieści o latarni w miejscowości o nazwie Smalls, gdzie w 1801 roku doszło rzeczywiście do jakiejś takiej przerażającej historii, gdzie jeden latarnik zginął, drugi oszalał i była to taka historia ku przestrodze, która zresztą sprawiła, o czym dowiedziałem się przygotowując do podcastu, że koniec końców mniej więcej w latach 80. XX wieku latarnie morskie przestały być obsługiwane przez ludzi. Wcześniej także była taka obawa, że dwie osoby mogą wejść w jakiś rodzaj toksycznej relacji, więc od mniej więcej właśnie połowy XIX i początku XX wieku było zazwyczaj trzech latarników, którzy mieli zmianę, ale od lat 80. roku wieku XX mamy już latarnie morskie, które są w pełni zautomatyzowane, więc już nie ma latarników, nie mógłby powstać latarnik Henryka Sienkiewicza chociażby, czy Bolesława Prusa, przepraszam. I ta bardzo romantyczna figura właśnie tego światła wychylonego ku odmętowi morskiemu, które mruga, wzywa sugeruje, tu jest życie, tu jest brzeg, tu jest bezpieczeństwo. No już zupełnie inaczej wygląda. Dzisiejszy latarnik wcisnąłby guzik, po czym by zaczął oglądać coś na Netflixie, może nawet Lighthouse Roberta Eggersa. Także film mi się podobał i to jest dla mnie jedna z większych niespodzianek roku 2019. Ja Wam serdecznie dziękuję za słuchanie. Bardzo zachęcam do polecania podcastu i do polajkowania fanpage'a Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Wciąż mam jeszcze naklejki podcastowe. Jeżeli chcielibyście taką naklejkę dostać, napiszcie do mnie na michal.oleszczyk@gmail.com. Wyślijcie mi swój adres domowy. Ja wyślę Wam naklejkę i tylko prośba, abyście po jej naklejeniu zrobili jej zdjęcie i wrzucili ją do mediów społecznościowych z linkiem do fanpage'a. Bardzo cieszę się z każdego pozytywnego sygnału. Za tydzień ostatni odcinek w tym roku, nieprawdopodobne. I także bardzo proszę, że jeżeli podcast Wam się podobał, polećcie go jednej osobie, która Spoiler Mastera jeszcze nie zna. Bardzo Wam dziękuję, polecam Lighthouse i do usłyszenia za tydzień.